Powiedział pan o rodzinie, powiedział pan też o dzieciach. Dzieci wychowujące się, żyjące w takim klimacie, siłą rzeczy ulegają pewnym mechanizmom zachowań. Na początku naszej rozmowy pojawiło się też pytanie, skąd biorą się patologiczne zachowania. Jak pańskim zdaniem praktyka psychologa, który ma kontakt właśnie z ludźmi w kryzysie, w takich trudnych sytuacjach?
Temat taki złożony, bo unikałbym stwierdzenia, że one biorą się tylko z jakiegoś innego powodu. Na pewno bardzo duży wkład jest tutaj modelowania, czyli tego sposobu, w jaki uczą się dzieci, obserwując swoich na przykład rodziców.
Tak, ale teraz w czasie trudnym, tak zwanym czasie pandemii, kiedy dzieci nie mają kontaktów na przykład ze swoimi rówieśnikami, tylko poprzez najróżniejsze formy komunikatorów, często rodzice wskazują na pojawianie się zachowań agresywnych na przykład u dzieci. Tu różne są, tak jak pan powiedział, różne mogą być przyczyny różnych zachowań. Tu nie można generalizować, ale jeśli mówimy już o przemocy i o jej konsekwencjach.
To tak właśnie chciałem nawiązać do tego uczenia się poprzez modelowanie, czyli dziecko zwyczajnie też obserwuje nas. Ale wielu ludzi zapomina o tym, że nie liczą się tylko relacje między rodzicem a dzieckiem, a również między rodzicami. To jak dziecko postrzega to, jak tata traktuje mamę, tatę, również odbija się na nim. Może odbijać się właśnie w sposób, że będzie ta agresja narastać, bądź narastać na przykład poczucie winy. Dziecko, kiedy coś dzieje się w domu, szuka winy w sobie. Ono, będąc świadkiem tej przemocy, niejako samo jej doświadcza. Pewne rzeczy też ulegają zmianom, ale warto z dzieckiem rozmawiać. Odchodzić od stosowania kar. Pokazywać konsekwencje czynów, mówić o tym, ale kary powodują tylko to, że ta złość, ta agresja będzie przeniesiona gdzieś indziej, gdzieś na inny grunt. Najlepszą wydaje mi się tutaj taką radą, no nazwijmy to doraźną, zwyczajnie budowanie tego kontaktu z dzieckiem już od najmłodszych lat życia. Pokazywanie mu samym sobą, sposobem rozmawiania z nim, z innymi ludźmi, jak rozwiązywać konflikty, jak redukować to napięcie, starać się też zrozumieć, dawać dziecku tą przestrzeń, również przestrzeń na przykład do nie zgadzania się z dorosłym, z nami na przykład właśnie jako rodzicem.
Do wyrażania własnego zdania, do wypowiedzenia tego zdania, określenia go, tak?
I wyrażania go właśnie w odpowiedni sposób, tak? Bo to nie musi być wykrzyczane, żeby ono czuło, że ma prawo na przykład do powiedzenia nie, do przeciwstawiania się, do kształtowania gdzieś własnej tożsamości.
To jest umiejętność komunikacji, której chyba nam wszystkim brakuje, panie Emilu. Niezależnie od tego, w jakich okolicznościach, w jakiej sytuacji jesteśmy. Ciągle w sensie lekcji powinniśmy te lekcje pobierać. Bo to jest ważne, żeby umieć ze sobą rozmawiać.
Tak, to jest też jakby fundament tego, co staramy się przekazać też w różnych programach, na przykład skierowanych do osób, które chcą korygować swoje zachowanie. Ponieważ pani zapytała o źródła, tak, skąd to się bierze, że osoba jest agresywna, jest przemocowa. Często jest tak, że ona nauczyła się pewnych zachowań i zwyczajnie nie umie inaczej. A to pokazywanie, że jednak są inne sposoby, które działają, które również na przykład redukują to napięcie, które w nas narasta, otwiera wiele drzwi, otwiera nawet oczy w taki sposób, że potrafimy spojrzeć na to już z zupełnie innej strony.
To ważne, o czym pan mówi, bo pewne zachowania po prostu przenoszone są. Tak jak pan wspomniał, dzieci obserwują rodziców. I nie tylko ta komunikacja między nimi a rodzicami, często między rodzicami, między sobą. A rodzaje przemocy, o czym wspominał pan Adam i pewnie tu być może pan zechce rozwinąć, bo warto o tym powiedzieć. Z reguły przemoc kojarzy się głównie z przemocą fizyczną, prawda?
Tak, tak.
Jeśli mówimy o przemocy, to gdzieś tam z tyłu głowy mamy świadomość tego, co może spotkać ofiarę. I czego może dopuścić się sprawca i w jakich sytuacjach reagować. No ale właśnie są też zupełnie inne oblicza tej przemocy. Tak jak pan powiedział na początku naszej rozmowy, często w trakcie rozmowy okazuje się, że to, co spotyka pańskiego pacjenta, to jest forma przemocy.
Tak.
Jakimi sprawami powinni zgłaszać się ci, którzy powinni trafić właśnie do Centrum Interwencji Kryzysowej? Czy to są także kwestie swoistego poczucia własnego bezpieczeństwa? Tu myślę o całym obszarze na przykład ludzi starszych, prawda? Kwestia wpływu na dzieci. I tutaj to już są bardzo różne formy przeciwdziałania tym różnym sytuacjom. O aplikacji Parasol warto wspomnieć, bo nie zawsze, tak jak też pan wspomniał, można otwarcie rozmawiać, choćby przez ten telefon. Są różne sytuacje przecież, niektóre ogromnie dramatyczne.
Tak, my się w takich sytuacjach zachęcamy osoby do kontaktu osobistego z nami, żeby właśnie przyjść i powiedzieć, że no, nie ma możliwości zadzwonienia, nie ma gdzieś tej przestrzeni, żeby swobodnie porozmawiać, spytać w ogóle o pewne rzeczy. Powiedziała pani o dzieciach. Często przejawia się taki problem, że no dobrze, ale mam dziecko, tak? Nie chcę mu odbierać tutaj taty,
ojca.
Mamy. No, w żaden sposób nie zachęcamy tutaj osoby do rozstawania się, do odbierania tych dzieci, prawda, w ten sposób. Ale tutaj ważne jest spojrzeć na to w tym kontekście, jakim rozmawialiśmy wcześniej. Dziecko się zwyczajnie też uczy tych zachowań. I ono te zachowania może później bardzo wysokie ryzyko przekładać na inne osoby, powielać, bądź być bardziej podatne właśnie na przemoc ze strony innych. Wspomniała pani również o osobach starszych. To taki często pomijany temat przemocy wobec osób starszych.
Zwłaszcza psychicznej, tak?
Psychicznej,
czy ekonomicznej.
Również fizycznej.
Również fizycznej. Mhm.
Mówimy tutaj o jakimś odbieraniu czy niedostarczaniu posiłku, poniżaniu, już nie wspominając o szarpaniu. Ale tak jak pani spytała mnie o to, z jakimi problemami osoby mogą się zgłosić, to chyba warto właśnie powiedzieć, że przypomnieć, że są różne formy przemocy, również wyszczególnione w polskim prawie. Nie tylko to jest przemoc fizyczna, czyli szarpanie, bicie. Do przemocy fizycznej zalicza się również izolacja fizyczna osób, czyli na przykład u rodziny, uniemożliwianie wyjścia z domu, niszczenie przedmiotów, przemoc psychiczną, gdzie nie tylko są to wyzwiska, wulgaryzmy, również ciągłe krytykowanie, poniżanie, deprecjonowanie osiągnięć tutaj innej osoby.
Jakby odbieranie godności.
Tak, dokładnie.
I poczucia wartości.
Mamy też przemoc przecież ekonomiczną, o której tu wspomnieliśmy. Do tej przemocy ekonomicznej nie wlicza się tylko na przykład niepłacenie alimentów czy nieprzekazywanie środków do życia, ale również szantażowanie. Szantażowanie tym porzuceniem na przykład własnej pracy, obciążaniem rachunkami wszystkimi. Jest tego bardzo, bardzo wiele. Bardzo ważną kwestią jest tutaj poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli osoba nie czuje się bezpiecznie we własnym domu, to znaczy, że warto już zgłosić się i porozmawiać. Co jest powodem tego niepokoju, tego napięcia, tego stanu, w którym być może osoba wracając do swojego domu nie ma wcale ochoty tam wracać. Jeżeli tyczy się na przykład przemocy wobec dzieci, no to nie mówimy tutaj tylko o karach cielesnych czy biciu bądź wykorzystaniu, ale również o zaniedbaniu, czyli niezaspokojeniu tych podstawowych potrzeb życiowych. Mówimy tutaj no, o jedzeniu, tak, o ubraniach, również aspektach takich emocjonalnych, wystawianie poczucia bezpieczeństwa temu dziecku, okazywaniu pewnych wyższych uczuć. To wszystko również jest bardzo ważne. Kiedy tego nie ma, dziecko staje się tą osobą doświadczającą.
No i czasami wzbudza się agresja w tych młodych ludziach.
Tak, znowu właśnie nawiązując, ta sytuacja domowa niekiedy też jest przenoszona na grunt czy rówieśniczy.
No właśnie.
Czy na przykład na rodzeństwo. Ponieważ tutaj, dajmy na to właśnie to stosowanie kar ograniczenia, powinny narzucane też jakieś negatywne emocje, które są okazywane dziecku, muszą mieć swoje ujście. I to może mieć ukierunkowane być w stosunku do rówieśników, bądź na przykład wobec samego siebie, czyli dziecko może samo się karać, tak? Może mogą pojawić się jej samookaleczenia, czy inne jeszcze właśnie formy.
I pojawiają się wtedy problemy natury zdrowia psychicznego, jeśli chodzi o dziecko, prawda? Wsparcia, takiego konieczności pomocy specjalistycznej.
Chciałbym zaznaczyć, wydaje mi się, ważną rzecz. Często dziecko jest obwiniane za to, co robi, tak, nawet w stosunku do siebie. Chodzi mi tutaj na przykład właśnie o samookaleczenia. Gdzieś jeszcze pokutuje to powiedzenie, że pasek może wyleczyć wszystko, a to właśnie jest to błędne koło. Zachowanie dziecka jest najczęściej odbiciem tego, co się dzieje w domu.
Myśli pan, że jeszcze pokutuje to przeświadczenie?
No niestety się jeszcze z tym spotykam. A przypominam, że kary cielesne są
zabronione.
Zabronione, a dwa, że nie przynoszą
żadnych rezultatów.
Tak. Mhm. I też właśnie, jeżeli rozmawiamy tutaj o agresji dzieci, w ogóle agresji dzieci, to bym chciał uwrażliwić pedagogów na przyglądanie się sytuacji rodziny, prób dociekania w pewnych sytuacjach, oczywiście również pytanie z prośbą o pomoc na mnie, na POMOPR-u, o wgląd sytuacji rodziny, kiedy widzą, że coś się z dzieckiem zaczyna dziać.
Bardzo często to jest ten pierwszy sygnał. No teraz co prawda zajęcia w szkołach odbywają się tylko w tych najmłodszych klasach. Inne dzieciaki i młodzież spędzają czas w domu przy komputerze, ale często nawet przez tę szklaną szybę coś widać, albo można wyczuć, że coś się dzieje.
Pedagog, który pracuje z dzieckiem, też ma tą możliwość zobaczenia zmiany w dziecku, kiedy ona zajdzie. Kiedy z nim obsuje przez cały rok szkolny, kiedy coś się dzieje, tak, no to sądzę, że może to wychwycić na późniejszą rozmowę. To nie tylko będzie brak koncentracji, zasypianie na lekcji, czy zachowanie agresywne wobec innych rówieśników, ale również wyobcowanie. Jeżeli to dziecko będzie zdarzało swoich właśnie rówieśników, ujmijmy to w takim dużym cudzysłowie, zbyt ciche, również może być to sygnał do tego, żeby się przyjrzeć. Nie mówię tutaj już od razu o stawianiu diagnozy.
Ale coś się dzieje.
Szklanka powinna się zapalić i powinno być to jakimś impulsem do tego, żeby na przykład porozmawiać z rodzicami.
To jest bardzo ważne, o czym pan mówi, panie Emilu, dlatego że w tym zespole interdyscyplinarnym przy wdrażaniu niebieskiej karty często rolę nie do przecenienia ma pedagog czy psycholog szkolny, prawda? Jeśli rodzina potrzebuje reformy, to wtedy też jest możliwość kontaktu i wsparcia takiego przez fachowców.
Też tak bym zbraniał się, jeżeli chodzi o używanie słowa reforma, ponieważ ona też się kojarzy z trochę taką dekonstrukcją i ma, no, szczególnie w Polsce, taki pejoratywny wydźwięk.
Bardziej terapii.
Tak, i czasami gdzieś te deficyty są również z zewnątrz, na przykład z przyczyn środowiskowych.
Ale widzi pan, tych procedur też się obawiają ci, którzy właściwie powinni jakoś dawać sobie pomóc, choćby takim działaniem instytucji.
Tutaj
pan także stwierdza, że często te zgłoszenia, ten telefon, ta otwartość następuje bardzo późno.
Tak, i zapominajmy, że to się wiąże i z lękiem, i z pewnym wstydem, z chęcią poradzenia sobie samemu z problemem. Rodzina w ogóle jako taka komórka społeczna, no, broni się przed tymi wpływami z zewnątrz. I tutaj te procedury, no, sama ta nazwa, ta procedury może wydawać się już czymś strasznym, czymś, co będzie wiązało się już z nieuchronną karą, ale nie zapominajmy o tym, że taka procedura niebieskiej karty ma na celu nie tyle ukaranie osoby, tylko to jest prośba o ten wgląd, tak? Czy coś się dzieje, zgłoszenie. To by pierwszy krok ku temu.
Żeby stworzyć poczucie bezpieczeństwa.
Tak, że ktoś czuwa, że być może ktoś z zewnątrz może doradzić, jak tą sytuację zmienić.
Uzdrowić.
Co można jeszcze zrobić, uzdrowić. Po prostu też pewna forma diagnozy i pokazania możliwych dróg.
To jest takie spojrzenie jakby z drugiej strony. Ta nazwa, ten tytuł, zespół interdyscyplinarny, tak, do wdrażania tychże procedur, ale po drugiej stronie są ludzie i tak bardzo bym chciała, myślę, że pan także, żeby ci, którzy przysłuchują się tej naszej dzisiejszej, już prawie nocnej, bo jest środek nocy, rozmowie i którzy czują, że coś się dzieje niedobrego i może nie zawsze potrafią nazwać ten problem, może nie do końca są, tak jak pan powiedział, świadomi, jak to nazwać, ale to najistotniejsze, by podnieść słuchawkę telefonu i porozmawiać z kimś, kto im pomoże spojrzeć na ten problem. Już nie mówię o takich sytuacjach drastycznych, kiedy nie ma na co czekać, tylko trzeba szybko działać i wołać o pomoc. Ale taka niepewność, żeby ten lęk jakby starać się opanować, czy tę niewiedzę.
Także sytuacja jest na tyle krytyczna, że trzeba już działać, prawda? No to wiadomo, że wszelkie tutaj
to są służby,
czy procedury, czy służby działają w oparciu o troskę o zdrowie i życie, czy to są dorosłych, czy dzieci.
Ale nie mówimy teraz o interwencjach policyjnych, czy takich skrajnych sytuacjach, tylko takich, o których pan wspomniał, że ktoś do końca nie wie, o co chodzi, ale coś się dzieje, że do tego domu nie chce na przykład wracać, tak?
Tak, tak. I tutaj właśnie, no, jeżeli takie osoby są i słuchają, no to chcę ich zapewnić, że z naszej strony my szanujemy również gotowość osoby do podjęcia pewnych działań. Informujemy, jakie działania, jeżeli by wdrożone były, z czym by te się również, prawda, wiązały. Telefon do nas, zgłoszenie się, czy zgłoszenie się, dajmy na to, do sekcji MOPR-u może być przyczynkiem oczywiście do podjęcia nagłych działań, ale również będzie uszanowane to, kiedy ta osoba nie te działania chce podjąć, czy w ogóle, tak? A może zwyczajnie potrzebuje, tak jak tutaj rozmawiamy, nazwania, diagnozy tej sytuacji.
Terapii
tak,
może.
Dowiedzenia się gdzieś jakiegoś obszaru na to, żeby być wysłuchanym, wysłuchaną, żeby gdzieś te emocje też mogły zwyczajnie mieć ujście, jakiegoś może spokojnego, nazwijmy to pewnej oazy. Tak?
Powiedział pan właściwie to, doszliśmy do wniosku, że tej komunikacji wszyscy się przez całe życie, tak jak w takiej Akademii Życia uczymy, że ci, którzy miewają problemy, właśnie problemy najróżniejszego rodzaju, czy mają kłopoty, nie potrafią sobie z nimi poradzić, a czują się bezsilni już w tym momencie, to temu służy Centrum Interwencji Kryzysowej, bo jak sama nazwa wskazuje, kryzysy bywają bardzo różne. A ta sytuacja, w której teraz jesteśmy, też sytuacja swoistej izolacji, a czasem samotności w swoich czterech ścianach, ale to nie chodzi o to, że ktoś jest sam, że właśnie objawiają się pewne zachowania, czy agresywne, czy właśnie takie przemocowe.
Ja na pewne kryzysowe zdarzenia też jako szansę. I to sytuacja epidemiczna, którą mamy, tak, i w niektórych przypadkach zamknięcie, sądzę, że też może być przyczynkiem do nauczenia się właśnie nowych rzeczy. Dajmy na to poprawnej i zdrowej komunikacji między ludźmi. Czasami zapominamy mówić o tym, co w ogóle czujemy, bądź jesteśmy gdzieś tak uczeni na przestrzeni lat chować pewne rzeczy, że pewne zachowania nie są społecznie akceptowalne, że pewne archetypy mężczyzny i kobiet i tak dalej funkcjonują. Gdzieś to się ze wszystko zatracza. To również może powodować narastanie tego napięcia i w efekcie taki wybuch. Tych wybuchów można uniknąć właśnie ucząc się na bieżąco pewne rzeczy wypowiadać. Zmierzać się z tym, tak, co tutaj, czego doświadczamy, co tutaj siedzi i dzielić się tym z drugą osobą.
A takie spotkania także online z państwem albo przez telefon, taka forma zajęć ze swoim terapeutą, psychologiem, także w trudnej sytuacji, bo od czegoś się zaczyna, potem jest ciąg dalszy, powiedział pan i wspomniał także pan dyrektor, że to pierwsze spotkanie, jeżeli ktoś jest nowym podopiecznym centrum, nie korzystał z pomocy, to zazwyczaj to spotkanie jest z cztery oczy po raz pierwszy. I ono jakby rozpoczyna ciąg dalszy. No to wtedy, prawda, toczy się ta, nazwijmy to, wstępna terapia, czy próba złagodzenia, czy wyprowadzenia z tej sytuacji. Warto spróbować.
Na pierwszych spotkaniach właśnie staramy się rozpoznać ten problem. Teraz głównie są to spotkania telefoniczne, również pierwsze. Ale jak to zaznaczyliśmy, jeżeli sytuacja tego wymaga...
A najczęstsze problemy?
Najczęstsze problemy, z kimi teraz ludzie dzwonią.
Z jakimi problemami się zgłaszają?
No niestety tutaj po nowym roku gdzieś pojawił się znowu ten aspekt właśnie przemocy, wydaje mi się, wzmożony, nieradzenia sobie w konfliktach, również domowych, bo też jest ważne rozróżnienie prawda, czy to jest konflikt, czy to jest właśnie przemoc. Wszelkiej maści, tak jak pani tutaj podkreśliła, zaburzenia związane z taką izolacją, czyli lękowe.
Samotnością. Mhm.
Może nawet nie zaburzenia, tak? Tylko obecne stany pewnego obniżonego nastroju. Właśnie czy samotność tutaj, czy zwyczajny lek na przykład o swoje też zdrowie.
Też po to, by taką rozmowę odbyć, bo każdy problem jest ważny dla kogoś, kto dyżuruje po drugiej stronie telefonicznych łączy w Centrum Interwencji Kryzysowej. Prawda?
Tak. I no, szczególnie jeżeli tu rozmawiamy w kontekście samotności, widzisz takiego rozlanego lęku, który nie jest nagły, a właśnie trwa przez dłuższy czas, prowadzimy telefon zaufania, który jest całodobowy i nawet poza dyżurami tymi naszymi w ciągu tygodnia można zgłosić się, można zadzwonić anonimowo, co jest ważne.
Po w środku nocy na
tego,
przykład.
Tak, drugiego człowieka na przykład z drugiej strony telefonu.
O tej porze na przykład. Jeśli ktoś w trakcie naszego spotkania teraz poczuł, że ma taki powód, ma taką wolę i chciałby zadzwonić do kogoś z Państwa, to na pewno po drugiej stronie ktoś go mało, że wysłucha, to jeszcze spróbujecie razem poszukać rozwiązania.
Dokładnie. A nawet jeżeli powód może być nieznany, bo czasami sytuacja jest taka, czy nasz stan, że trudno nam dotrzeć do tego, tak, to jest spowodowane. Na przykład w zaburzeniach depresyjnych się rozwijają bardzo długo i niekiedy osoba nie może określić, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ja się teraz tak czuję, dlaczego czuję się bezradny, bądź cały czas zlękniony. Ten powód nie musi być do końca znany. Ważne jest to, co odczuwamy. Jeżeli taka potrzeba jest, to proszę, zachęcam do kontaktu.
To myślę ogromnie cenna puenta naszego spotkania. Przypomnę, że pan Emil Dudziak, psycholog w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, był dziś państwa i naszym gościem. Panie Emilu, proszę przypomnieć numer telefonu zaufania. Ten całodobowy, ten telefon anonimowy.
Całodobowy telefon zaufania 733-588-900.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za nasze spotkanie.
Ja również dziękuję.
Życzę spokojnej nocy.